Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Królewskie drzewa, wy, pomniki żywe ubiegłych czasów, dęby miłościwe. Witam Was, witam, czołem pochylonym, a sercem w górę ku Wam podniesionym. Wonią łąk leśnych i cichym zaraniem i wszystkich czasów najszczerszym kochaniem, pisał Wincenty Pol. Będzie dzisiaj mowa o znaczeniu, o wartościach lasów. Hasło lasy dla ludzi to przejaw nadziei, ale także przestroga dla światowej opinii publicznej. Dobitnie dała temu wyraz dyrektor Jen McAlpine, stojąca na czele sekretariatu Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw lasów, głównego organizatora obchodów Roku Lasów. Stwierdza ona: fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich 7 miliardów ludzi na Ziemi, zależy od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Ocenia się, że istnienie lasów warunkuje codzienną egzystencję co najmniej 1,6 miliarda mieszkańców naszej planety, zaś dla 60 milionów są po prostu domem. Trzecia część powierzchni światowych lasów spełnia niezwykle ważne zadania gospodarcze, dostarczając surowca dla różnych gałęzi przemysłu drzewnego. Ale obok gospodarki, rozumianej wprost, jest także inny aspekt, którego nie sposób nie zauważyć: ogromny wpływ lasów na jakość i komfort naszego życia, na nasze zdrowie. To, wbrew pozorom, kategoria o bardzo mocnym zabarwieniu ekonomicznym. Zdrowy bowiem człowiek jest pełen energii, może w pełni realizować swe życiowe plany, jest wydajnym pracownikiem, a więc napędza rozwój gospodarczy. I również te, wydawałoby się na pozór niematerialne wartości, mieszczą się w haśle lasy dla ludzi. Ocenia się, że lasy na naszym globie wytwarzają rocznie około 26,6 miliarda ton tlenu, czyli więcej niż połowę rocznego zapotrzebowania na ten gaz, niezbędny w procesie oddychania ludzi i zwierząt zamieszkujących ziemię. To wyjątkowo wydajna wytwórnia. Hektar lasu wytwarza od 3 do 10 razy więcej tlenu niż pokryte roślinnością pole uprawne o takiej samej powierzchni. Jedna 60-letnia, dobrze rozwinięta sosna dostarcza ilość tlenu wystarczającą, by zaspokoić potrzeby życiowe 3 dorosłych osób, czyli od 1350 do 1800 litrów. Stuletni buk w ciągu godziny uwalnia do atmosfery około 1200 litrów tego życiodajnego gazu. Las jest także doskonałym pochłaniaczem dwutlenku węgla z atmosfery. To wiemy już z lekcji biologii, ale jest też filtrem powietrza, wychwytującym pyły i szkodliwe gazy. Zdolność ta zależy od składu gatunkowego drzewostanu, jego wieku, stanu zdrowotnego itd. Istotnym bowiem czynnikiem jest powierzchnia pokrywających go liści. Stuletni dąb jest w stanie wychwycić z atmosfery nawet tonę pyłów rocznie. Z deszczem spłyną z liści do gleby. Hektar boru świerkowego może zatrzymać nawet 30 ton pyłów, a hektar buczyny około 65 ton, choć zimą, kiedy drzewa pozbawione są liści, tylko 240 kg. Las tworzy naturalną barierę odgradzającą osiedla ludzkie od fabryk, wyrobisk, hałd górniczych, hałasu, brudu i wszystkiego tego, co staje się uciążliwym, ubocznym produktem rozwoju gospodarczego i cywilizacji. jest skutecznym ekranem akustycznym. Ściana lasu o długości około 150 metrów obniża poziom hałasu o od 18 do 25 decybeli. Co zaskakujące, spadek natężenia hałasu jest subiektywnie odczuwalny już kilka metrów od granicy lasu. Im dalej w głąb, tym tłumienie dźwięków dobiegających spoza niego jest skuteczniejsze. Ocenia się, że redukcja hałasu wynosi od 0,1 do 0,4 dB na metr. Las to również naturalna przeszkoda dla wiatrów. Osłabia ruch powietrza we wnętrzu, choć powoduje zwiększenie prędkości wiatru nad sobą. Im bliżej dna lasu, tym prędkość mas powietrza jest mniejsza. Zdecydowanie łagodzi dzienne i roczne wahania temperatury. Podwyższa względną wilgotność powietrza. W lesie jest ona do 10% większa niż na przykład na otwartym polu. Zauważmy, że we wnętrzu lasu w połączeniu z obniżonym nasłonecznieniem temperatura powietrza latem jest zazwyczaj niższa niż w jego otoczeniu o od 3 do 6 stopni. W porównaniu z otwartą przestrzenią, ale już od 4 do 8 stopni w porównaniu z temperaturą występującą w tym samym czasie w pobliskim mieście. Różnica temperatury powoduje wędrówkę mas powietrza. Ich przepływ z nadlasu znakomicie dodatnio wpływa na klimat miasta. Napływające powietrze jest czyste i bez porównania zdrowsze. Las kształtuje klimat. To zdają się wiedzieć wszyscy. Rozległa Puszcza Amazońska, Tajga Syberyjska, czy lasy kanadyjskie oddziałują na klimat kontynentów, czy wręcz całej Ziemi. Ale nawet obszar leśny o powierzchni niewiele większej niż 5 km kwadratowych może wytworzyć swój własny mikroklimat. Już Hipokrates, który żył w latach 460 do 377 przed naszą erą, lekarz grecki i ojciec medycyny, w swoim dziele o klimatach, wodach i miejscach podkreślał znaczenie drzew i lasu dla zdrowia człowieka. Zwróćmy uwagę, jak często to właśnie las przesądza o walorach zdrowotnych wielu ośrodków leczniczych. I nie bez powodu drzewostanom otaczającym uzdrowiska nadaje się w naszym kraju prawnie usankcjonowany status lasów ochronnych. Ale nie trzeba wyjeżdżać do renomowanych kurortów, aby podreperować swoje zdrowie. Wystarczy wycieczka do pobliskiego lasu. Powiedzieliśmy już, że w lesie będziemy oddychać zupełnie innym powietrzem niż w mieście. Mocno natlenionym, zdrowym. Ocenia się, że w metrze sześciennym powietrza leśnego jest od 46 do 76 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu miejskim. Drzewa leśne mają zdolność wytwarzania wokół siebie około 5-metrowych stref wolnych od groźnych bakterii i mikroorganizmów. Tworzą one takie strefy, pospolite w naszych lasach sosna czy brzoza, ale też jałowiec. Drzewa wydzielają do atmosfery substancje bakteriobójcze, fitoncydy. Już dawno odkryto, że fitoncydy sosny zwalczają gruźlicę. Między innymi dlatego sanatoria, specjalizujące się w leczeniu chorób układu oddechowego, lokalizuje się w bezpośrednim sąsiedztwie borów sosnowych. Z kolei substancje wydzielane przez dęby zabijają bakterie dyzenterii, czyli czerwonki. Leśne powietrze ma specyficzny, żywiczny zapach. To olejki eteryczne, w skład których wchodzą monoterpeny, węglowodorowe związki organiczne. To one przydają olejkom terpentynowej nuty. Dowiedziono, że monoterpeny mają działanie terapeutyczne. Ich zapach w lesie przynosi nam odprężenie i wyciszenie. Las przywraca człowiekowi równowagę psychiczną, łagodzi i leczy stany lękowe. Zdrowiu służą też elektrostatyczne właściwości zjonizowanego powietrza leśnego. Las korzystnie wpływa na psychikę człowieka przez wszystkie zmysły, a więc słuch, wzrok, węch, dotyk, smak czy receptory tzw. czucia głębokiego, pozwalającego ocenić na przykład twardość ujmowanego przedmiotu, jego ciężar, elastyczność i tym podobne. Tu odpoczniemy od hałasu. Ale w lesie nie ma ciszy absolutnej, która niekiedy może być deprymująca. Słychać szum koron drzew, śpiew ptaków i szmer potoków. Akustyk powiedziałby, że dźwięki odbierane w lesie charakteryzują się szerokim pasmem częstotliwości i niskim natężeniem, co daje uszom naturalne wytchnienie, a przy tym przyczynia się do regeneracji słuchu. Z kolei stonowane oświetlenie, a w gęstym lesie półmrok, dają odpoczynek oczom. Źrenice rozszerzają się, spowalnia się akomodacja soczewek, wzrok się nie męczy. Balsamiczne zapachy regenerują zmysł węchu. Badania dowiodły, że pobyt w lesie wpływa na obniżenie ciśnienia krwi, co szczególnie powinno zainteresować osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych naszych czasów. Spokojne, wyciszone otoczenie, specyficzny mikroklimat i bezpośredni kontakt człowieka z naturą relaksują i dobroczynnie wpływają na poziom tolerancji na stres. W połączeniu z różnymi formami aktywności fizycznej w trakcie pobytu w lesie, jak gimnastyka, biegi, jazda na rowerze, wyprawa do lasu przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu w organizmie, przez co zmniejsza się ryzyko związanych z tym chorób. A kiedy już choroba nas nie oszczędzi, badania uczonych amerykańskich dowodzą, że rekonwalescenci zdrowieją szybciej w pomieszczeniach z widokiem na zieleń niż w pozbawionych takiego otoczenia. Z całą pewnością pozytywne oddziaływanie lasu na nasze zdrowie nie sprowadza się jedynie do dotlenienia płuc, jak się dość powszechnie uważa, choć skądinąd to też prawda. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład elastyczna gleba leśna znakomicie wpływa na stan naszych stawów, dając im wytchnienie od codziennego, brutalnego obciążenia na twardym, miejskim bruku. Jak widać, las nie tylko ukoi skołataną duszę, ale i dobroczynnie wpłynie na ciało. Z dawien dawna wiadomo, że ogromne znaczenie w leczeniu wielu chorób mają rośliny leśne, od drzew począwszy, a na owocach runa leśnego, grzybach i ziołach skończywszy. Już starożytni sporządzali z nich okłady, mikstury, napary, maści i tym podobne. Wiele specyfików powstawało też z leśnych organizmów zwierzęcych, by wspomnieć tylko o słynnym sadle niedźwiedzim i świstaczym, o skromie, tłuszczu zajęczym, czy wreszcie na tak zwanym stroju bobrowym. Przez wieki szeroką dłonią sięgali po te środki sumiennie kształceni w rzemiośle hipokratesowym medycy, choć też znachorzy i różnego rodzaju szarlatani. Do dziś wiele przepisów zachowało się w medycynie ludowej, z licznych, mniej lub bardziej oficjalnie, korzysta nowoczesny przemysł farmaceutyczny. Tym także służy las ludziom, a nie przez lata, ale przez wieki. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi Frączakowi za ten tekst. Ta problematyka będzie kontynuowana, ponieważ wiele jeszcze innych rzeczy można tutaj poruszyć. A teraz apel pana profesora Jana Szyszki w sprawie lasów. Mówi on, potrzebujemy 500 tysięcy podpisów. Pomysł referendum w sprawie przyszłości polskich lasów oznacza włączenie całego społeczeństwa w walkę o zachowanie skarbu narodowego. Jakimi argumentami leśnicy zamierzają przekonać Polaków do swoich racji? To nie leśnicy mają przekonać społeczeństwo. Społeczeństwo w zdecydowanej większości jest o tym przekonane. Świadczy o tym niezwykle szybkie i sprawne zbieranie podpisów w obronie lasów w roku 2010, kiedy to rząd postanowił włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Wtedy w ciągu kilku miesięcy zebrano prawie 1,5 miliona podpisów. To społeczeństwo musi poinformować obecne elity rządzące, że jest świadome tego, co rząd planuje i do czego dąży. To społeczeństwo musi powiedzieć, że nie pozwoli na zabranie sobie 1/4 obszaru kraju. Lasy państwowe to nie własność PO i PSL, to jest własność narodu i własność ta powinna służyć nie tylko narodowi polskiemu, ale i całej jednoczącej się Europie. Rząd musi wiedzieć, że naród nie da się oszukać, gdyż wie, że polskie lasy państwowe to wzór dla jednoczącej się Europy w świetle propozycji Komisji Europejskiej. A teraz już od siebie w sprawie ogławiania drzew i krzewów. Wielokrotnie o tym mówiłem, ale potoczna obserwacja pokazuje, że ten proceder trwa w lutym, w marcu, w kwietniu i także później. Rzeź drzew, czyli ogławianie, a więc przycinanie koron, jest wynikiem zupełnej niekompetencji. Jest aktem bezwzględnego niszczenia i kończy się ich zamieraniem. A na wyrośnięcie nowych potrzeba wiele lat. Pozostają upiorne kikuty. Podobnie ma się sprawa z krzewami. pod pozorem, w cudzysłowie, odnawiania i odmładzania, przecina się krzewy, które rosną od 8 do 10 lat do wysokości 1,5 czy 2 metrów i tworzą możliwość styczności mieszkańców osiedli z zielenią. W naszych miastach i osiedlach niszczenie drzew i krzewów dokonywane jest z wyjątkową konsekwencją, na co dzień to obserwuję teraz, powodującą ogołacanie, spustoszenie i nieprzytulność miejsc zamieszkania. Obcina się też gałęzie drzew, na przykład niektórych gatunków topoli, które je wypuszczają od samej ziemi, likwidując w ten sposób duże powierzchnie zielonych liści chroniących nas przed pyłami, gazami i wspomnianym tu hałasem. Tylko gąszcz krzewów może stanowić barierę dla spalin samochodowych. Zieleńce składające się z drzew i krzewów mają powierzchnię liści 5 razy większą od zajmowanego terenu i w ciągu dnia, dzięki asymilacji, 1 ich hektar pochłania 900 kg dwutlenku węgla i wytwarza 600 kg tlenu, a ponadto zatrzymuje trujące spaliny i hałas zagrażające naszemu zdrowiu. Tak zwane w cudzysłowie odmładzanie starych drzew to ogławianie koron całych szpalerów drzew przez wynajęte firmy, które dokonują cięć i pozostawiają sterczące kikuty pni. Usunięcie jednorazowo więcej, jak twierdzą eksperci, niż 20% powierzchni asymilacyjnej korony drzewa lub ścięcie gałęzi o średnicy powyżej 10 cm wskazuje tak okaleczone drzewo na powolne obumieranie. Ogławianie, równoznaczne z zniszczeniem drzew, jest plagą społeczną, gdyż pełnią one tu, wielokrotnie to wskazywałem, pełnią one szereg chroniących nas funkcji. Urozmaicają i upiększają miejsca zamieszkania. Zapewniają cień, na przykład nad parkingami, niszą temperaturę i wilgotniejsze powietrze podczas upałów, a zieleń działa uspokajająco na mieszkańców. Pozytywne oddziaływanie drzew jest skuteczniejsze, jeśli tereny zieleni stanowią zwarte kompleksy. Wskaźnik zapotrzebowania powierzchni zieleni na jednego mieszkańca zawiera się w przedziale od 8 do 15 metrów kwadratowych, a powierzchni ogrodów działkowych od 5 do 10 metrów kwadratowych, natomiast terenów rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców 2 metry kwadratowe na osobę. Tereny zielone poprawiają mikroklimat, wpływają na stan zdrowia mieszkańców, oczyszczają powietrze z pyłów i kurzu, pochłaniają szkodliwe gazy, jonizują ujemnie powietrze i osłaniają budynki przed uciążliwymi wiatrami i procesami erozyjnymi. Jak już wspomniałem, jeden buk o wysokości 25 metrów i powierzchni 1600 metrów kwadratowych tworzy w ciągu dnia około 7000 litrów tlenu. To jest tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na tlen 50 ludzi. Jeden hektar liściastego lasu wytwarza 2 kg lotnych, bakteriobójczych związków, a iglastego 2,5 raza więcej. A ponadto zwiększa wilgotność i ujemnie jonizuje powietrze, a także działa relaksująco z tonowanym oświetleniem, szelestem liści i śpiewem ptaków. Las i park, zwiększając zawartość tlenu, ozonu i fitoncydów, pełni także ważne funkcje sanitarno-higieniczne i relaksujące. Umożliwia ludziom odzyskanie mocy i energii życiowej, pogody ducha i pokoju, zdolności do koncentracji, jasności widzenia oraz woli działania. Powierzchnie zielone tworzą też prądy konwekcyjne powietrza i uruchamiają jego wymianę. Zieleń miejska tworzy warunki do wypoczynku, wpływa na emocje i stan psychiczny mieszkańców. Aby zapewnić im wypoczynek, należy troszczyć się o czystość, piękno i porządek, a tereny zieleni otaczać troskliwą opieką, a nie, jak to widzimy, niszczyć ją i zaśmiecać. Zieleń przydrożna powinna w czasach eksplozji motoryzacji i zagrożenia środowiska stanowić część dróg i autostrad, gdyż pełni funkcję pochłaniacza spalin, ekranu tłumiącego hałas. Thank you. Jeszcze na koniec chciałem wystąpić w obronie topoli. Badania przeprowadzone na topolach w szczególnie zasmogowanym centrum Nowego Jorku wykazały, że przyrosty roczne w przypadku tych drzew są w zanieczyszczonym powietrzu prawie dwukrotnie większe niż rosnących na terenach wiejskich. A właśnie te drzewa są u nas w niełasce i wycinane z gorliwością godną lepszej sprawy. Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku bije wszelkie rekordy, a topole wykorzystują owe zanieczyszczenia do swego rozwoju. Badania uwzględniały również żyzność gleby w miejscach nasadzeń, wykazując, że nie miała ona dla wzrostu topoli znaczenia. A więc nadmiar smogu miejskiego można likwidować przez nasadzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.